Dzień dobry, chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was witam. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze jak przyjeżdżam do Gdańska, to świeci tutaj słońce. Nie wiem, czy po prostu Gdańsk jest położony w innej strefie klimatycznej, czy ja mam takie szczęście. Natomiast gratuluję Wam tego pięknego miejsca i cieszę się, że dzisiaj razem będziemy mogli rozważyć Pismo Święte, właściwie zamykając cykl tych wykładów, które miały miejsce również wczoraj. Jak bardzo dobrze wiecie, tytuł konferencji brzmi Paradoksy Sukcesu. Przez cały wczorajszy dzień próbowaliśmy się zastanowić, czym sukces jest i czym sukces nie jest. Gdzie postawić granice między jednym i drugim. Jakie są zagrożenia związane ze świecką definicją sukcesu. Jakie są korzyści związane z przyjęciem chrześcijańskiej wizji sukcesu. Natomiast dzisiaj chciałbym tę konferencję zamknąć kazaniem, które będzie dotyczyło w zasadzie wczorajszego trzeciego kazania. A mianowicie pewnej zwyczajności i codzienności spokojnego chrześcijańskiego życia. Kazanie to zatytułowane jest Moc cichego życia, a tekstem przewodnim będzie fragment zapisany w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, od 9 do 12 wersetu. Bardzo proszę, żebyśmy otworzyli sobie ten fragment. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 9 do 12 wersetu. I apostoł Paweł napisał w tym miejscu tak. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Dużo mówimy dzisiaj o radykalnym, pełnym gorliwości chrześcijaństwie. O konieczności radykalnej, gorącej, oddanej, bezkompromisowej służby dla Jezusa w błądzącym coraz bardziej świecie. Zazwyczaj jednak, kiedy za kazalnicy pada słowo służba, to w naszym umyśle zaczyna kształtować się już kilka charakterystycznych obrazków. A większość z nich związanych jest oczywiście z życiem mocno kościelnym, z życiem lokalnej wspólnoty. Służba, a więc tak, służba kaznodziejska, służba ewangelizacyjna, służba wśród kobiet, służba wśród dzieci, służba duszpasterska, służba muzyczna, służba wśród bezdomnych, służba wśród uzależnionych, służba w kuchni, etc., etc. Nasz obraz służby często redukuje się do aktywności kościelnych lub okołokościelnych, co jest, jak mi się wydaje, jedną z największych klęsk chrześcijaństwa naszych czasów, ponieważ służba nie rozpoczyna się w kościele i na kościele się nie kończy. Służba nie jest przez Kościół definiowana. Tak naprawdę, analizując wszystkie listy Nowego Testamentu, widzimy, że służba powinna określać styl naszego codziennego życia w rodzinach i w pracy zawodowej. Tak naprawdę każdy fragment naszego codziennego życia powinien być nasączony koncepcją służby. Służby dla Boga i służby dla drugiego człowieka. I dzisiaj przeanalizujemy, wydawać by się mogło, bardzo mało duchowe słowa apostoła Pawła. Słowa, które skierował w prawdopodobnie najstarszym liście Nowego Testamentu do wspólnoty w Tesalonice, założonej przez niego około 50 roku naszej ery. Apostoł Paweł wyjaśnia w tym liście szereg kwestii teologicznych, które budziły wątpliwości młodej wspólnoty chrześcijan. Dodajmy wspólnoty złożonej z nawróconych Żydów i przede wszystkim Greków. I rozpocznijmy od tych słów, które powiedział apostoł Paweł na początku, od 10 wersetu. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy. Inne przekłady tłumaczą tę frazę na przykład spokojne życie lub skromne życie. Chciałoby się powiedzieć tak, ciche życie? Cóż, apostole, drogi apostole Pawle, chyba troszeczkę nie zrozumiałeś dynamiki, spektakularności, ponadnaturalności chrześcijańskiego życia. Tesalonika w tamtych czasach była niezwykle głośnym i barwnym miastem. W czasach apostoła Pawła pozostawała dynamicznym ośrodkiem ekonomicznym, handlowym i politycznym. Było to miasto położone nad ważną zatoką, przy bardzo ważnym, istotnym szlaku handlowym. I w związku z tym w mieście przebywała ludność wielu różnych narodowości, a tym samym wyznań i kultów. Wiemy na pewno, że Żydzi mieli tam swoją synagogę. Ale nie tylko, ponieważ archeolodzy na terenie miasta odkryli również ruiny świątyń egipskich i rzymskich. To miasto było bardziej barwne, bardziej zróżnicowane, bardziej tętniące życiem niż Gdańsk. Cóż za okazja, aby napisać do Tesaloniczan takie słowa. Drodzy moi, bracia i siostry, zdobądźcie to miasto dla Jezusa. Bądźcie bardziej radykalni, bądźcie głośni i widoczni, bo inaczej ludzie w tym rozgorączkowanym i hałaśliwym mieście zupełnie was nie zauważą. Organizujcie eventy, ewangelizacje, twórzcie służby i projekty, wywierajcie wpływ, zdobywajcie to miasto dla Jezusa. Miejcie szeroką wizję, marzcie o wielkich rzeczach. A wkrótce synagogi, świątynie egipskie i rzymskie, wszystkie zamienią się w miejsca chrześcijańskiego kultu. Cóż za okazję miał apostoł Paweł, aby wezwać tę bardzo młodą grupę wierzących Tesaloniczan do życia spektakularnego. Do chrześcijaństwa radykalnego, jak my to lubimy określać, w 100% oddanego ponadnaturalnej rzeczywistości Bożego Królestwa. Zamiast tego apostoł Paweł kreśli słowa, które wydają się rozpaczliwie nieadekwatne, mało wizjonerskie, tak bardzo przywiązane do ziemi, do codzienności, do naszego codziennego trudu. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Cóż, cichy i spokojny żywot w mieście, które było niezwykle głośne i prawdopodobnie nigdy nie zasypiało. Apostoł Paweł nie tylko nawołuje do starania o ciche życie, ale wręcz kładzie na nie szczególny nacisk, ponieważ używa sformułowania, napominam was, abyście gorliwie się starali prowadzić żywot cichy. Gorliwie. To znaczy, że ich życie miało być skoncentrowane na poszukiwaniu cichości, spokoju i skromności życia. Chrześcijanie nie mieli być znani jako ludzie głośniejsi od innych, mający zawsze więcej do powiedzenia, zawsze bardziej zaangażowani w różne aktywności, rozdzierani pomiędzy kolejnymi projektami, bardziej spektakularni w swojej codzienności. Nie mieli być celebrytami, o których nieustannie się mówi, którzy poruszają wyobraźnię swojego społeczeństwa. Śmiem również twierdzić, że nie mieli poruszać się w jakiejś ponadnaturalnej rzeczywistości nieustannych uzdrowień, znaków i cudów co kilka metrów w swoim życiu. Paradoksalnie mieli być znani jako ludzie prowadzący ciche i spokojne życie. Myślę, że nasza obecna, rozgorączkowana wyobraźnia tego obrazu nie ogarnia. Ponieważ wydarzyło się coś takiego w naszej chrześcijańskiej mentalności, że zaczęliśmy nakierunkowywać się na słowo wielkie. My chcemy wielkich rzeczy. My chcemy wielkich przełomów. Chcemy wielkich liczb. Chcemy wielkich cudów. Chcemy wielkich poruszeń dla Chrystusa. I myślimy, że im więcej tej wielkości, im więcej tej spektakularności, tym więcej tego radykalnego chrześcijaństwa w nas. Czy na pewno na tym polega radykalne chrześcijaństwo? Może nie na tym. Może radykalne chrześcijaństwo nie kłóci się w żadnym razie z cichym, skromnym i spokojnym życiem. Ale na czym właściwie polega to ciche życie? Czy ciche życie oznacza, że mam w ogóle nie rozmawiać ze swoją żoną po to, żeby było cicho wokół nas? Z pewnością nie. Spójrzmy, w jaki sposób apostoł Paweł rozwija swoją myśl. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki. I tutaj się zatrzymajmy, zanim przejdziemy dalej. Pełnić obowiązki. Myślę, że to sformułowanie brzmi bardzo niepopularnie w naszym kręgu wrażliwości kulturowej, ponieważ bardzo mało mówimy dzisiaj o obowiązkach. Z pewnych historycznych względów akcent kładziemy zdecydowanie na prawa człowieka, a nie na jego obowiązki. Kto z nas słyszał o karcie praw dziecka? Proszę, podzielcie się ze mną tą informacją. Dużo osób słyszało. A teraz zadam kolejne pytanie. Kto z nas słyszał o karcie obowiązków dziecka? Ręka do góry. Nie widzę takich osób. Jak to możliwe? Oczywiście obowiązki dziecka są skodyfikowane w różnych aktach prawnych, jeżeli jakiś rodzic potrzebowałby wsparcia w tym zakresie, służę pomocą. Niemniej jednak w świadomości społecznej na czoło wysuwa się zdecydowanie karta jego praw. Nie myślmy jednak, że sprawa ma się tak wyłącznie z dziećmi. Jednym z najbardziej znanych dokumentów XX wieku, którym szczyci się nasza cywilizacja, jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, uchwalona przez trzecią sesję ONZ. Wśród 30 artykułów omawiających prawa człowieka zawarto, uwaga, jedno zdanie wskazujące na istnienie obowiązków człowieka, bez żadnej jego konkretyzacji. Można ten fakt tłumaczyć kontekstem historycznym, żywą pamięcią o zbrodniach II wojny światowej. Niemniej jednak dobrze obrazuje to zmianę wektora wrażliwości naszej cywilizacji z obowiązków na prawa. Obecnie wystarczy włączyć telewizję, obojętnie czy TVP1, czy TVN24. Przyjrzeć się protestom, demonstracjom, inicjatywom społecznym i od razu dostrzeżemy, że wszystko zasadza się na walce o przysługujące nam prawa. Prawa kobiet, prawa lekarzy, prawa pacjentów, prawa górników, prawa prześladowanej opozycji, prawa obywateli, prawa. Każda grupa społeczna dostrzega swoje prawa, akcentuje te prawa i domaga się głośno ich realizacji. Jak w tym kontekście odnajdujemy się my, chrześcijanie? W społeczeństwie, które jest tak niewrażliwe na punkcie obowiązków i tak przewrażliwione na punkcie praw. Jak odnajdujemy się my, powołani do pełnienia swoich obowiązków? Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, że oprócz praw, którymi dysponujemy, nasze życie jest obarczone również szeregiem obowiązków wobec Boga i wobec ludzi? Ile z nich widnieje na naszej liście i ile z nich gorliwie realizujemy? Istnieją przecież obowiązki związane z życiem rodzinnym, obowiązki związane z opieką nad dzieckiem, obowiązki ojca związane z opieką nad rodziną. Mężczyzna jest zobowiązany przez Boga o należytą troskę o każdy aspekt życia rodziny, począwszy od materialnego aż po duchowy. Drogi mężczyzno, czy pełnisz ten obowiązek? Czy jesteś latarnią dla swojej rodziny? Czy można na tobie polegać? Istnieją obowiązki dzieci względem rodziców. Inne, kiedy jesteśmy w domu na ich utrzymaniu i inne, kiedy rozpoczynamy samodzielne życie. Istnieją obowiązki małżonków względem sobą. Względem siebie. Istnieją obowiązki rodziny wobec społeczności lokalnej, wobec systemu politycznego i władz. Istnieją obowiązki zawodowe wobec pracodawcy, a także obowiązki związane z funkcjonowaniem w lokalnym kościele. Zatrzymajmy się na moment nad tym ostatnim obszarem. Kiedy myślimy o uczestnictwie w niedzielnym nabożeństwie, uczestnictwie chociażby w spotkaniach członków zboru, myślimy o swoich naturalnych prawach. Może należałoby jednak pomyśleć o tym również w kategoriach obowiązku. Nie bójmy się tego słowa. Czyż nie jest naszym obowiązkiem systematycznie uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach z wyjątkiem tylko szczególnie ważnych powodów? Czyż nie jest naszym obowiązkiem dołożenie wszelkich starań, aby uczestniczyć w spotkaniu członków zboru, niosąc odpowiedzialność za rodzinną wspólnotę wiary? Czyż nie jest naszym obowiązkiem, aby być wiernym swojej zborowej służbie lub roli poprzez jej sumienne i oddane pełnienie? Otóż pełnienie obowiązku według apostoła Pawła jest kluczowym elementem cichego chrześcijańskiego życia. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt. Apostoł Paweł nie wzywa wyłącznie do pełnienia obowiązków. Apostoł Paweł wzywa do pełnienia swoich obowiązków. Swoich, nie cudzych. Nie powinniśmy bagatelizować tego sformułowania, ponieważ apostoł Paweł powtarza myśl, która przejawia się w wielu innych miejscach jego listów. Mówi coś, co można oddać następującymi słowami. Drogi chrześcijaninie, zajmij się swoimi sprawami, nie cudzymi. Trocz się o to, czy ty realizujesz swoje obowiązki, a nie o to, czy ktoś należycie realizuje swoje, ponieważ każdy z nas da sprawę za samego siebie. Pomyślmy przez moment, jak wygląda naturalna rzeczywistość upadłego świata. Otóż nie powinno być dla nikogo zdziwieniem, jeżeli powiem, że upadła natura człowieka widzi ten porządek na opak. To znaczy, kiedy myślimy o sobie, to koncentrujemy się na swoich prawach i marginalizujemy swoje obowiązki. Natomiast kiedy myślimy o innych, robimy dokładnie odwrotnie. Marginalizujemy ich prawa i akcentujemy ich obowiązki. Tak działa każdy mechanizm upadłego świata. Każdy. To dlatego istnieją wojny na gruncie politycznym. To dlatego małżeństwa często pełne są nieszczęśliwej rywalizacji. To dlatego dorastający nastolatek toczy ciężkie boje ze swoimi rodzicami. To dlatego człowiek z takim trudem dogaduje się z drugim człowiekiem, jeżeli przez dłuższy okres musi z nim mieszkać albo współpracować. Ten odwrócony porządek zbuntowanego umysłu człowieka widoczny w stosunku najbardziej fundamentalnym, czyli również w stosunku człowieka do Boga. Umysł naturalny, w naturalnym, upadłym stanie rzeczy, ma wobec Boga szereg roszczeń. I nie waha się tych roszczeń formułować. Nie waha się deklamować swoich praw. Ileż to razy ten grzeszny, naturalny umysł człowieka woła: Boże, powinieneś. Boże, nie powinieneś na to pozwolić. Boże, jakim prawem pozwoliłeś, że ktoś mi bliski odszedł w młodym wieku. Jednocześnie ten umysł, mimo tego, że deklamuje swoje prawa wobec Boga i mówi, czego Bóg powinien, a co nie powinien, jednocześnie nie zauważa żadnych obowiązków wobec Boga. A jednocześnie tych obowiązków nie chce realizować, a w najlepszym wypadku mocno je marginalizuje. Roszczeniowość wobec Boga jest charakterystyczną i być może główną cechą grzesznej natury człowieka, a jej konsekwencją jest również roszczeniowość wobec ludzi. Powtórzmy to. Akcentowanie swoich praw i marginalizowanie swoich obowiązków. A podczas myślenia o innych, marginalizowanie ich praw i akcentowanie ich obowiązków. Za oczywiste uznajemy przekonanie, że mamy prawo żądać więcej od państwa i więcej od naszego pracodawcy. I za równie oczywiste, że oni nie mają prawa żądać czegokolwiek więcej od nas. Czyż nie jest tak? Galopująca roszczeniowość. Oto czym staje się społeczeństwo, które oddala się od Boga. Galopująca roszczeniowość, która infekuje małżeństwa, która doprowadza do drastycznego wzrostu rozwodów. Ponieważ nasze oczekiwania wobec współmałżonka i wobec jego powinności i obowiązków tak dalece urastają, że nie mieszczą się już w ramach jednego związku na całe życie. To dlatego dzieci stają się niewdzięczne wobec rodziców. Uważają bowiem, że wszystko się należy im niejako z urzędu. Akcentujemy nasze prawa i marginalizujemy nasze obowiązki. Krótko mówiąc, w umyśle upadłego człowieka centralne miejsce zajmują cudze obowiązki wobec nas. W umyśle upadłego człowieka centralne miejsce zajmują cudze obowiązki wobec nas. Myślimy najwięcej o tym, w jaki sposób ludzie powinni zachować się wobec mnie. Apostoł Paweł na gruncie Ewangelii, na gruncie pojęcia służby na wzór Chrystusa, rzuca tej mentalności starego stworzenia potężne wyzwanie i mówi: jeśli jesteście nowym stworzeniem, jeśli narodziliście się z Boga, to koncentrujcie się na swoich obowiązkach. Pełnijcie swoje obowiązki wobec Boga i ludzi. Koncentrujcie się na swoich obowiązkach wobec nich, a nie na cudzych obowiązkach wobec was. Przyjaciele, to jest rewolucyjna myśl. To jest na wskroś radykalna i bezkompromisowa myśl, pomimo tego, że wydaje się tak zwyczajna. Nie koncentruj się na obowiązkach twojego małżonka wobec ciebie i ich realizacji. Koncentruj się na twoich obowiązkach wobec małżonka. Nie koncentruj się na obowiązkach pastora wobec ciebie. Skoncentruj się na twoich obowiązkach wobec pastora. Tak, wiem, że to szokująca myśl, ale takie też istnieją. Nie koncentruj się wciąż na obowiązkach twoich krewnych, sąsiadów, znajomych, współpracowników lub szefów wobec ciebie, ale pomyśl o twoich obowiązkach wobec nich. W tej prostej myśli zawiera się wręcz konstytucja chrześcijańskiej służby. Oto czym jest służba. Mniej myśleć o sobie, o swoich prawach, więcej o swoich obowiązkach i więcej o cudzych prawach i mniej o ich obowiązkach. To nikt inny jak Jezus Chrystus ogłosił w kazaniu na górze w Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 31 wersecie: a jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Zasada inicjatywy w służbie. Chrystus nie powiedział: jeżeli ludzie wam czynią to, co chcecie, żeby wam czynili, to wy im czyńcie wtedy tak samo. Chrystus powiedział: a jak chcecie, aby wam ludzie czynili. Więc nawet jeżeli oni tak nie czynią, nawet jeżeli nie ma żadnej inicjatywy z ich strony, nawet jeżeli oni nie pełnią swoich obowiązków wobec ciebie, to wołanie Chrystusa brzmi: bądź na tyle radykalny w swojej codzienności, że wyjdź z inicjatywą i czyń tej osobie, która nie pełni swoich obowiązków wobec ciebie, tak jak chcesz, żeby ona pełniła wobec ciebie. Przejdźmy do kolejnego sformułowania apostoła Pawła. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Uf, pracować własnymi rękami. Dlaczego apostoł Paweł w taki sposób to ujął? Czy można pracować innymi rękami niż własnymi rękami? Czy można pracować cudzymi rękami? Tak, można. Można pracować cudzymi rękami. Jest to bardzo zbieżne z tym stanem upadłej natury, o którym mówiłem przed momentem. Zasada jest prosta. W ramach starej natury, starego stworzenia, samemu jak najmniej się narobić i jak najwięcej skorzystać z tego, co wypracują inni. To takie proste. Nie bez powodu triumfy święci pytali już chyba od PRL-u, chociaż tych czasów nie pamiętam. Jak się nie narobić i zarobić? Taka jest filozofia upadłego człowieka. Skoro koncentrujemy się na obowiązkach innych wobec nas, to siłą rzeczy chcemy załatwiać swoje problemy i zaspokajać swoje potrzeby rękoma tych innych osób. Innymi słowy, chcemy, aby wszystko wokół nas pracowało dla nas. I oto apostoł Paweł w autorytecie Ewangelii zwraca się do nowego stworzenia, do kościoła w Tesalonice i mówi: jeśli jesteście nowym stworzeniem, jeśli narodziliście się z Boga, to pracujcie własnymi rękoma. Trudźcie się. Nie oczekujcie, że inni będą koncentrować się na waszych potrzebach. Nie myślcie w ogóle o tym. Ale raczej pracujcie na tyle ciężko i wytrwale, żeby nie tylko mieć dość na swoje potrzeby, ale jeszcze pomagać w potrzebach dla innych. Pracujcie tak, abyście nie byli zdani na niczyją pomoc. Oto precyzyjne uderzenie w roszczeniową pozycję upadłego człowieka. Nie oczekuj, że wszyscy wokół będą się koncentrować na zaspokajaniu twoich potrzeb. Apostoł Paweł najwyraźniej mówi tutaj o pracy w wymiarze materialnym i finansowym. Niemniej jednak ta zasada pozostaje uniwersalna. Praca jest przeznaczeniem człowieka. Jest treścią chrześcijańskiego życia w każdym możliwym wymiarze. Jesteśmy powołani do wysiłku. Do wysiłku w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej. Do wysiłku w wychowywaniu dzieci, do wysiłku w pracy zawodowej, do wysiłku w pracy wewnątrzkościelnej. Powołani do potu, do zmęczenia, do zakwasów, do odpowiedzialności za swoje życie doczesne i duchowe. Do pracy własnymi rękoma. Podczas swojego 10-letniego zaangażowania w Kościele dostrzegłem wyraźnie w sobie i obok siebie właśnie tą mentalność, którą tak wyraźnie zwalczał apostoł Paweł. Otóż bardzo często, kiedy spoglądamy na swoje słabości, na swoje upadki, lubimy wskazać niejako przy okazji kogoś, kto nam nie pomógł. Kogoś, kto w zasadzie jest współodpowiedzialny za nasz stan, ponieważ i tutaj można wymienić całą litanię obowiązków, których ktoś nie dopełnił w stosunku do nas. Nie odwiedził mnie, nie zachęcił mnie, nie zainteresował się mną, chociaż mógł, nie pomógł mi finansowo, etc., etc. Przerzucamy w ten sposób odpowiedzialność za stan swojego życia na kogoś innego. Bardzo dobrze jesteśmy również w próbie wykonywania pracy cudzymi rękoma. Tak, ja również. Każdy z nas ma własną listę rzeczy, które powinny zostać zrobione w Kościele. Kiedy przychodzimy do Kościoła, są rzeczy, które nas niezmiennie irytują i myślimy sobie, no to już trzeba by było zmienić. Już ten kran tam w łazience naprawdę, to już trzeba by było zrobić w końcu. Nie mówię o tej łazience, żeby nie było. Mamy listę swoich rzeczy, mamy wykaz w swoim umyśle, w podświadomości. To, to i to trzeba by było w końcu zrobić w tym Kościele, bo tak dalej być nie może. I co robimy? W jednej ręce trzymamy listę rzeczy, które powinny być zrobione. A z drugiej strony patrzymy na cudze ręce. Czy są na tyle wolne, żeby się tym zająć? Czy są na tyle sprawne, żeby się tym zająć? Przyjacielu, spójrz dzisiaj na swoje ręce. Na te ręce, które masz. Czym są zajęte? I czy w ogóle są zajęte? Bo powinny być zajęte. Czym są zajęte na co dzień? Czy ciężko pracują? Zawsze smuci mnie, kiedy spotykam ludzi mówiących coś w rodzaju ech, mój zbór jest martwy. Albo w najlepszej konfiguracji mój zbór jest w stagnacji. Pytam wtedy, dlaczego tak sądzisz? Wiesz, nie mamy nowych osób, ewangelizacja leży, nie ma ducha modlitwy, nie ma gościnności i tak dalej, i tak dalej. Cóż, w zborze byłyby nowe osoby. Wystarczyłoby, żeby się przyprowadził. Dlaczego spoglądasz na cudze ręce, jeżeli twoje są bezczynne? Nie ma ducha modlitwy? Cóż, dlaczego się nie modlisz? Dlaczego nie chodzisz w ogniu modlitwy i nie potrafisz przekazać tego ognia innym? Słyszę wręcz, jak apostoł Paweł woła do takiej osoby, zamilknij, zamknij się, zajmij się swoją pracą. Zajmij się swoimi obowiązkami. Zajmij się swoją rodziną, swoim domem, swoją pracą, swoim obszarem służby. Zobacz, jak wiele jeszcze do zrobienia. Zakasaj rękawy i pracuj, pracuj, pracuj. Pozwólcie, że będę zmierzał do konkluzji. Radykalne chrześcijańskie życie w upadłym świecie nie musi być krzykliwe i pstrokate. Powinno być ciche i spokojne. Ciche i spokojne chrześcijańskie życie, wypełnione sumiennym realizowaniem własnych obowiązków i radykalną postawą dawania siebie na rzecz innych. Oto najgłośniejsze świadectwo, jakie może usłyszeć świat. Ta cisza spokojnego życia jest w istocie krzykiem, który wydobywa się z ust Kościoła. Cisza. Ponieważ ludzie, którzy nie znają Boga, nie znają również i ciszy. Tam, gdzie nie ma pokoju z Bogiem, tam nie ma ciszy. Tam jest zazwyczaj rozgorączkowanie. Tam jest frustracja goniąca frustrację. Tam jest niecierpliwość. Tam jest litania kolejnych rozczarowań. Tam są nieustanne spory i konflikty skonfliktowanych ze sobą upadłych natur dwojga lub więcej ludzi. Tam, gdzie nie ma pokoju z Bogiem, tam nie ma ciszy. Tam jest hałas, nieporządek, chaos, przekrzykiwanie się. Próby zagłuszenia wewnętrznego niepokoju przez zewnętrzne hałasy. Ludzie nie znają ciszy, nie znają naturalnej ciszy. Jakże zastanawiające jest dla nich małżeństwo, w którym panuje cisza i spokój. W którym małżonkowie się szanują po 10 latach małżeństwa. W którym się kochają. Jakże intrygujące jest małżeństwo w bloku, którego krzyków nigdy nie słychać. Bo nigdy się ze sobą nie kłócą w taki sposób. Jakże intrygujące jest życie, w którym ludzie nie biegają nieustannie za tym celem i za tym celem, żeby kupić jeszcze to, jeszcze tamto i załatwić ten kredyt, a później szukać na raty, wziąć jakiś kolejny kredyt, żeby spłacić na tamte raty i zapożyczyć się u tego sąsiada i u tamtego i żyć w ciągłym rozgorączkowaniu przed strachem, że umowa kredytowa zostanie wypowiedziana i na rachunek wejdzie komornik. Jakże intrygujące jest życie, w którym tego niepokoju nie ma. My się dzisiaj boimy spokoju i ciszy, co jest kompletnie niezrozumiałe. Boimy się spokoju i ciszy, dlatego że wydają się nam być towarzyszami bezczynności. Daliśmy sobie wmówić, że jak jest cicho, to znaczy, że nic się nie dzieje. Podczas gdy tak naprawdę cisza jest towarzyszem pracy. Pozwólcie, że podam pewną ilustrację. Nigdy nie zapomnę widoku moich dziadków, którzy przyjechali pomóc moim rodzicom odchwaścić drzewka i ogród. Ja ze swoim bratem też wcześniej staraliśmy się pomagać. Ale wyglądało to tak, że już od 3 dni zrobiliśmy z 3 drzewka może. Bo co kilka minut chodziliśmy się napić, przełączaliśmy muzykę na dyktafonie, kłóciliśmy się o zespoły piłkarskie, a w międzyczasie pracowaliśmy ciężko. Kiedy moi dziadkowie przyjechali pomóc moim rodzicom odkwasić drzewka i ogród, byłem zdumiony. Oni pochodzą z pokolenia, które ciężko pracowało na polu. Czasami od świtu do zmierzchu. I kiedy przyjechali do nas i zobaczyłem, w jaki sposób pracują, zrozumiałem, że ja nie mam pojęcia, co to znaczy pracować. Byli tak skoncentrowani na swojej pracy, że nie mieli czasu nawet na rozmowę ze sobą. Pracowali w zupełnej ciszy. Moja babcia wyrywała chwasty, robiła to nieustannie, szybko. Mój dziadek przyjeżdżał, zabierał. Pracowali w zupełnej ciszy. Nie robili przerw, nie byli zdolni do jakiejkolwiek dekoncentracji. Kiedy tak na to patrzyłem, zrobiło mi się ich bardzo szkoda. I próbowałem im przerwać. Mówię, no usiądźcie, odpocznijcie, napijcie się trochę, nie trzeba tak szybko, nie pali się, to są tylko chwasty. I oni wtedy spojrzeli na mnie ze zdziwieniem i odpowiedzieli, ale my tu przyjechaliśmy pracować, a nie odpoczywać. Przyjechaliśmy pracować, więc pracujemy. W 3 godziny zrobili więcej, niż ja byłbym zdolny zrobić razem z moim bratem w 3 dni. Cisza jest towarzyszem pracy. Życiowy spokój i cisza towarzyszą ludziom zajętym pełnieniem swoich obowiązków. Przeciwieństwem tego cichego życia jest głośna roszczeniowość tych, którzy wciąż nieustannie robią wokół siebie wiele hałasu. Którzy wciąż deklamują wszędzie dookoła o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Którzy żyją w przekonaniu, że ich służba, ich wizja, ich wyzwania powinny znajdować się w centrum uwagi. W centrum uwagi Kościoła, przywódców, rodziny i rodziny wiernych. Którzy atakują świat ciągłymi przemówieniami i frazesami, podczas gdy ich codzienne życie dotknięte jest bezwładnością i faktyczną bezczynnością. Drodzy, jestem dzisiaj przekonany, że świat zmęczony jest hałaśliwym chrześcijaństwem buńczucznych haseł, z których nic nie wynika. Jeżeli w naszym życiu nie ma innej jakości, to nie mamy niczego ponad to, co mają oni. Świat jest zmęczony frazesami. A ja, uwierzcie mi, jestem zmęczony konferencjami o zdobywaniu świata dla Jezusa i robieniu niesamowitych rzeczy w ogniu Ducha Świętego. Przejrzyjcie listę apostoła Pawła, zobaczycie, że w żadnym miejscu nie wzywał do zdobywania świata dla Jezusa i robienia jakichś bliżej nieokreślonych, niesamowitych i wielkich rzeczy dla Boga. Tak, są różne powołania i dary łaski. Niektórzy wyjadą na zagraniczną misję. Inni będą przemawiać na Areopagach, ale dla nas, chrześcijan mających inne dary łaski, wezwanie apostoła Pawła było zawsze zupełnie inne. W liście do Efezjan apostoł Paweł kreśli w 1 rozdziałach, jak sobie przypomniecie, wspaniałą panoramę Bożego odkupienia i naszej tożsamości w Chrystusie. Mówi o przeznaczeniu, o powołaniu, o nowej tożsamości ukrytej w Jezusie Chrystusie. Natomiast począwszy od 4 rozdziału, apostoł Paweł sprowadza tą piękną, wzniosłą teologię odkupienia do wymiaru codziennego życia wierzących. I o czym mówi? Walczcie o przebudzenie w Efezie. Skoro macie taką tożsamość w Chrystusie, miejcie wizję, która pozwoli wam zdobyć to miasto dla Jezusa. Walczcie o wielkie rzeczy. Wychodźcie na ulicę, opróżniajcie szpitale i kostnice w imieniu Jezusa. Organizujcie tak wiele eventów i wydarzeń, aby nikt w mieście nie mógł przeoczyć waszego istnienia. Bombardujcie piekło traktatami, koncertami, wydarzeniami. Bądźcie na każdym skrawku rynku w waszym mieście z kolumną i głośnikiem. Czy tak miało wyglądać radykalne chrześcijaństwo Efezjan? Nie. Zupełnie nie. Oto co nakazał apostoł Paweł chrześcijanom w Efezie. Znoście jedni drugich z wszelką pokorą, łagodnością i cierpliwością. 4 rozdział, 2 werset. Identyfikujcie i odrzucajcie błędną doktrynę i wzrastajcie w dojrzałości. 4 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem i rządzami. 22 werset. Pozbądźcie się grzesznej złości i gniewu. 26 i 27 werset. Przestańcie kraść i ciężko pracujcie, żebyście mogli dzielić się z tymi, którzy są w potrzebie. Używa sformułowania żmudną pracą własnych rąk. 28 werset. Uważajcie na to, co mówicie. Mówcie tylko prawdę i tylko budujące rzeczy. 29 werset, 31 werset, 5 rozdział, 4 werset. Bądźcie uprzejmi względem siebie i przebaczajcie sobie. 4 rozdział, 32 werset. Nie bądźcie rozwiąźli seksualnie. Dajcie światu przykład seksualnej czystości. 5 rozdział, od 3 do 7 wersetu. Unikajcie kontaktu z ciemnością, z ciemnymi uczynkami. 5 rozdział, 11 werset. Rozmawiajcie ze sobą poprzez pieśni, psalmy i hymny duchowe. 5 rozdział, 19 werset. Składajcie dziękczynienie Bogu i Ojcu za wszystko. To jest zawsze bądźcie wdzięczni. 5 rozdział, 20 werset. Żony, bądźcie uległe mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony. Dzieci, słuchajcie rodziców. Ojcowie, wychowujcie swoje dzieci w łagodności i wierze. 6 rozdział. Ciężko i uczciwie pracujcie dla tych, którzy są waszymi pracodawcami. 6 rozdział, od 5 do 9 wersetu. Walczcie z zasadzkami diabelskimi przeciwko diabłu i jego sługom. 6 rozdział, od 10 do 20 wersetu. Wreszcie, módlcie się w każdym czasie, czuwajcie z całą wytrwałością za wszystkich świętych. 6 rozdział, od 18 do 19 wersetu. To wszystko. Kropka. To brzmi tak mało radykalnie, tak mało wizjonersko, tak mało inspirująco. Apostoł Paweł nie wzywa nas, drodzy mężczyźni, do kochania zagubionego świata i zagubionych bliźnich po drugiej stronie globu. Wzywa nas do kochania małżonki po drugiej stronie łóżka. Ponieważ czasami to jest znacznie trudniejsze. Nie wzywa do zdobywania świata dla Jezusa. Wzywa do zdobycia własnego języka dla Jezusa. Chcemy zdobyć Gdańsk dla Jezusa? Wspaniale, ale pamiętajmy o słowach zawartych w przypowieściach Salomona, 16 rozdziale, 32 wersecie. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Apostoł Paweł nie wzywa do ciągłej służby Kościele w niezliczonej liczbie projektów, eventów i wydarzeń. Wzywa do żmudnej pracy własnych rąk, zaspokajania potrzeb rodziny i dobroczynności na rzecz tych, którzy sami nie są w stanie na siebie zapracować. Nie wzywa do bombardowania, do ciągłego bombardowania naszych zakładów pracy, współpracowników i szefów traktatami, świadectwami i zaproszeniami do kościoła. Choć oczywiście samo w sobie nie jest to niczym złym. Wzywa raczej do sumiennej pracy, z bojaźnią i drżeniem, z całej duszy, jako dla Pana. Przyjaciele, czy my naprawdę rozumiemy powagę tych słów? Pracować w pracy zawodowej jak dla Pana. Miałem niestety kilka przygnębiających rozmów z pracodawcami, którzy zatrudniają osoby wierzące ze środowisk ewangelikalnych. Którzy mówili, zazwyczaj nie ma żadnej różnicy, a czasami jeżeli jest, to negatywna. Apostoł Paweł nie wzywa do poszukiwania cudownych i ponadnaturalnych rozwiązań wszelkich problemów. Wzywa do cierpliwości w cierpieniach, do łagodności i do wdzięczności za wszystko, nawet za te trudne rzeczy. Oto jak wygląda radykalne chrześcijańskie życie. Czy jesteśmy znani ze swoich pełnych pokoju i ciszy małżeństw, których żony szanują wolę mężów, a mężowie kochają swoje żony? Czy jesteśmy znani jako wyjątkowo sumienni, uczciwi i oddani pracownicy w miejscach swojej pracy? Czy jesteśmy znani jako ci, którzy nigdy nie plotkują o swoim szefie i nie wyśmiewają go, kiedy są ze swoimi współpracownikami, ale którzy budują jego autorytet? Czy jesteśmy znani jako ludzie, którzy koncentrują się na swoich obowiązkach i na cudzych potrzebach? Jako ludzie, którzy nie będą toczyć sporu z sąsiadem, o to, że jedna z gałęzi wystaje poza płot i ma natychmiast to usunąć, bo jest to jego obowiązkiem według kodeksu cywilnego. Czy jesteśmy znani jako ci, którzy są zakorzenieni w prawdzie, czy raczej jako ci, którzy wciąż miotają się między nowymi pomysłami, naukami i doktrynami, w zależności od tego, na jakiej chwilowo byliśmy konferencji i jaką właśnie przeczytaliśmy książkę. Ciche i stabilne życie, wypełnione uczciwą pracą i miłością rodzinną, ma niezwykłą moc przyciągania do Chrystusa. Niezwykłą. Apostoł Piotr w 3 rozdziale swojego pierwszego listu napisał: podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Niesamowite. Pozyskani bez słowa, ujrzawszy czyste, bogobojne życie. Czyż to nie powinno być naszym ideałem, naszym dążeniem? Czyż nie powinniśmy zastąpić tej niezliczonej liczby koncertów, eventów i wydarzeń koncentracją na tym, żeby wreszcie zaoferować światu życie innej jakości? Pozyskanie bez słowa, najwyraźniej to możliwe. Najwyraźniej to ciche, sumienne, spokojne życie, pełne służby, pokory, skromności i miłości jest w stanie otwierać serca ludzi dla Ewangelii. Obawiam się, że mamy dziś do czynienia z dwoma zjawiskami. Z jednej strony Kościół pędzi nieustannie ku temu, co jest ponadnaturalne. Z drugiej strony świat zmierza wciąż do tego, co jest nienaturalne. A oba te kierunki mają wspólną cechę. Lekceważą to, co w życiu najbardziej naturalne. Lekceważą ciche i spokojne małżeństwo, złożone z komplementarnych wobec siebie mężczyzny i kobiety. Nie zauważają wagi i znaczenia sumiennej i uczciwej pracy, pokornej i oddanej służby, łagodnego i cierpliwego charakteru w relacjach międzyludzkich, pełnego miłości i mądrości wychowywania dzieci. Chrześcijaństwo, które chce wciąż tego, co ponadnaturalne, w ogóle się na tym nie skupia i nie koncentruje, bo tego nie zauważa. A z kolei świat nie chce rzeczy ponadnaturalnych, on chce rzeczy nienaturalnych. I nie ma tych, którzy są w stanie zapełnić pustkę i pokazać, co jest naturalne. Pokazać, jak powinno wyglądać naturalne małżeństwo na wzór Chrystusa. Naturalne wychowywanie dzieci na wzór Boga Ojca i Boga Syna. Naturalne relacje międzyludzkie. Naturalna, spokojna, uczciwa praca. Ciche, łagodne życie. Tak niewielu jest tych, którzy są zainteresowani, żeby wypełnić tą przestrzeń, tę pustkę i zaprezentować, jak powinna wyglądać naturalność. Przecież właśnie te najmniejsze rzeczy są największe. Naprawdę, te najmniejsze rzeczy są największe. Nie ma większego sukcesu niż wychować swoje dzieci w służbie dla Pana Boga i wywrzeć taki wpływ na ich życie. Spoglądam jak na ludzi sukcesu, na małżonków, którzy są ze sobą 30-40 lat i widać w ich oczach miłość, szacunek i troskę. I ustępują sobie miejsca i robią sobie herbatę i uwielbiają ze sobą rozmawiać. Nie ma większego sukcesu niż spokojne, ciche małżeństwo takich osób w świecie, w którym związki rozpadają się jak domki z kart, jeden za drugim. To właśnie te najmniejsze rzeczy, tak przez nas często lekceważone, są największe. Te najmniej spektakularne w wymiarze wiecznym są najbardziej spektakularne. Te, które są najmniej głośne w naszym ziemskim wymiarze, one przemawiają najgłośniej w wieczności i najgłośniej tam będą przemawiać. Czasami budzę się z tą myślą, że Bóg nie spyta mnie kiedyś na wiecznym sądzie, na ilu konferencjach byłem i ile wygłosiłem kazań, ale jak wychowałem swoje dzieci. Jak troszczyłem się o swoją małżonkę, którą zostawił mi w darze po to, abym się o nią troszczył. Nie o to, jak zachowywałem się względem was na konferencji, bo dzisiaj was widzę i przez rok, kolejne lata, albo nigdy, już was nie zobaczę. Ale o to, w jaki sposób zachowuję się względem swoich współpracowników, których widzę codziennie i którzy niekiedy są irytujący i z którymi czasami trudno się dogadać. To są testy. Tam jest przestrzeń do manifestowania wartości Bożego Królestwa, używając takiego języka. Tam jest przestrzeń do urzeczywistniania służby w naszej codzienności i naturalności, w normalności. To one są nośnikami wartości Chrystusowych. To tutaj nowe stworzenie powinno prezentować tę nowość Bożego Królestwa. Całkowicie nową i inną jakość życia. Królestwa, które zasadza się na służbie, na pilnowaniu własnych obowiązków i na dostrzeganiu cudzych praw. Nie odwrotnie. Na pracy własnymi rękoma, nie cudzymi rękoma. Na zaspokajaniu swoich potrzeb i próbach zaspokajania cudzych potrzeb. A nie na próbach zaspokajania swoich potrzeb poprzez cudze wysiłki i pracę. Oto z czego powinniśmy być znani. Amen.